parafici che dovrebbero circa una notizia. Nasza parafia adoracyjna Świętego Sakramentu jest tak jak każdą pierwszą niedzielę podczas mszy świętej, ale również każdy pierwszy czwartek po mszy świętej wieczornej do godziny 20. Chciałem zwrócić tutaj na pewien aspekt, który nie został poruszony właśnie tutaj w czasie tej konferencji, a moim zdaniem bardzo ważny i bardzo ważny również Ojciec Święty o tym bardzo często wspominał Jan Paweł II. Mianowicie świadomość obecności Boga. Ja będąc szafarzem, najwyższym szafarzem Eucharystii, zawsze zwracam na to uwagę, idąc do chorych, zaczynam modlitwą. Boże mój i Panie mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Ciebie z największą czcią. I dalej mówi Święta Maryjo, Matko Boża i Patron, który jest chorego, módlcie się za mnie, aby godnie odbić ten czas Komunii Świętej. Uważam, że to jest bardzo ważna modlitwa. To oczywiście, jak już szybko wypowiedziałem, prawda? Mówię to nieco wolniej, zwracając, akcentując pewne rzeczy, dlatego że uważam, że jest to fundamentalna sprawa. Po prostu jeżeli nie uświadomimy sobie, że stajemy przed Bogiem, Stwórcą, to powinno być, ta świadomość powinna być dla nas porażająca. Mamy tego dowody również w przekazie ewangelicznym, kiedy podczas przemienienia apostołowie zobaczyli Chrystusa w całej swojej chwale, prawda? To prawie tak nie na ziemi, no po prostu ciało ludzkie nie jest w stanie przeżyć świadomości obecności Boga, bo by po prostu, no, człowiek nie żył, gdyby zobaczył Boga. W związku z tym ta postać eucharystyczna przybliża nam Stwórcę w sposób konkretny i żywy. Jeżeli sobie to uświadomimy, że to jest ten dar Boga dla naszego ciała, bo możemy po prostu w ten sposób widzieć Go, to wtedy zupełnie inaczej podchodzimy do całego aspektu adoracji Najświętszego Sakramentu.
Dziękuję bardzo.
Jestem z parafii Bojdenie, Edward, jestem z parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła z Przemy Dolnej. Jestem tam w szafarze, nadzwyczajnym szafarze Komunii Świętej i po prostu przydzielona została mi działka adoracji. Znaczy przyjąłem to bardzo otwartym sercem. I jak oprócz tradycji w parafii, tak jak tutaj wspominali przedmówcy, to ta tradycja jest na w każdej Polsce, w każdej parafii. Od roku 97, w każdy czwartek adorację prowadzi grupa modlitewna pół godzinną przed wieczorną mszą świętą. Od 2010 roku jest prowadzona całodzienna adoracja w każdy czwartek. Natomiast od 2011 roku wprowadziliśmy ruch modlitewny, został wprowadzony ruch modlitewny Adoremus, który poprzedziła dziewięciotygodniowa adoracja, nowenna adoracyjna, o której wspominał się profesor. No, wprowadziliśmy to, została przygotowana, powiedziałbym, taka mapa drogowa wprowadzenia tego ruchu z dokładnymi terminami poprzez rozdanie ulotek i to chwyciło, bo one się rozchodziły i inne pomoce, z których korzystaliśmy poprzez Centrum Jana Pawła II, z tej biblioteczki, rozchodziły się jak zwykłe bułeczki. To już jest pierwszy symptom, że po prostu ten ruch jest potrzebny. Natomiast takie było moje osobiste rozczarowanie, bo zadeklarowało o tej nowelnie, która trwała 9 tygodni, zadeklarowało udział w grupu gdzieś około 20 osób. Bardzo niewiele na ilość odprowadzonych świętą i przyjętą po prostu formę tolerancji. Natomiast aktualnie, jak to sprawa wygląda, jest prowadzona całodniowa adoracja w dalszym ciągu w czwartki, z tym, że jest ustalony grafik indywidualnej obecności przed Najświętszym Sakramentem. Zwracamy uwagę jeszcze na adorację chorych w domu. Tutaj nikt z pewnością nie wspominał o tym. Natomiast ja jako szafarz mam kontakt z tymi ludźmi i to jest bardzo wdzięczny temat. W tej materii ustalamy taką pięć, to znaczy przekazywana forma tej adoracji w domu i prosimy adorujących o zachowanie więzi z adorującymi w kościele. I to też zdaje egzamin, widzimy, ludzie się tym przyjmują, bardzo są wzruszeni i po prostu tak samo adorujący w kościele, mając świadomość tej polityki wspólnotowej, po prostu dobre są owoce do tego typu działań. Ustalamy jakieś wspólne intencje i po prostu to są wystosowane specjalne listy przez proboszcza Barat Batory. Te listy zostały wezwane takie do wspólnotowej modlitwy adoracyjnej, zostały rozprowadzone w trakcie wizyt już na chorych. I to moim zdaniem zaczyna budować wspólnotę. Mamy stronę internetową i pomoce, które są wprowadzone, na to, żebyście Państwo spojrzeli. To jest nowelna adoracyjna, jak korzystając z pomocy przede wszystkim księdza profesora, przy budowaniu tej nowelny ona jest troszkę inna niż w tej, to znaczy jest troszkę przepracowana, natomiast trzeba po prostu to zobaczyć. Zamierzaliśmy prowadzić adorację dla dzieci przed pierwszą komunijną. To na razie nie wyszło, ale jeszcze do maja mamy troszkę czasu. Być może, że zainteresuje katechetów. Jak również bardzo wdzięczna próba młodzieży przystępującej do bierzmowania. To jest młodzież trudna pod względem wychowawczym, bardzo trudna. Państwo na pewno zdajecie sobie z tego sprawę. Być może takie działanie tutaj Najświętszego Sakramentu byłoby pomocą w opanowaniu. To jest szyb. Ja jestem wymerytowany pedagogiem, 44-letnim stażem pracy, dlatego wiem, że to jest problem. Na dzisiaj tutaj potwierdzam pracowanie, jak sobie wspominałem, odnośnie właśnie adoracji Najświętszego Sakramentu przez dzieci. Sądzę, że w tych krótkich paru zdaniach, przepraszam za emocje, ale tak w szacownym gronie jeszcze wymawiam posłuszeństwa, prawda? Wszystko na chwałę Pana.
Czy może nazywam się Marcin Kajnik, reprezentuję tutaj taką ewangelizacyjną wspólnotę Przymierza Rodzin Mamre. To jest wspólnota, która ma swoją siedzibę w Częstochowie, ale działa w 12 diecezjach w Polsce, w tym w Krakowie, tutaj 80 osób. Mniej więcej w całym Krakowie jest tą wspólnotę zaangażowaną. Nasza wspólnota w wielu swoich punktach, zarówno formalnie, poprzez swoją regułę, jak i poprzez działalność, odwołuje się do adoracji Najświętszego Sakramentu. Już w samym charyzmacie wspólnoty adoracja jest w dwóch punktach obecna. Pierwsza rzecz to co mamy w nazwie. Odwołujemy się do spotkania Abrahama z Panem Bogiem pod niebami Mamre. Tutaj mamy element bezpośredniej rozmowy dialogu człowieka z Bogiem. Odnosimy to we wspólnocie też jako obraz prawdziwej adoracji, w której my Bogu zadajemy pytania, a On nam na nie odpowiada i sam przychodzi z pewnymi natchnieniami, które człowiek sam z siebie by nie złożył. Drugi taki element z Pisma Świętego, który w naszym swoim łonie Chrystusa. Jak wiemy z Pisma Świętego, święty Jan w łonie swojej mamy poruszył się, czując obecność swojego Pana. Tutaj nawet Pismo Święte użył oryginalne słowa, które dokładnie brzmi zatańczył. I to jest to samo słowo, którego autor natchniony używa, kiedy mówi, jak święty Dawid tańczy przed Arką Przymierza. Tutaj mamy więc obraz taki, w którym spiesząc drugiemu człowiekowi z pomocą, bo taki mamy charyzmat wspólnoty, robimy to w obecności Pana Boga. Więc tutaj adoracja jest nieodzownym elementem formacyjnym po to, żeby ta pomoc drugiemu człowiekowi miała charakter najbardziej zbliżony do tego, co oczekuje od czego oczekuje od nas Bóg. Adoracja w sobie wspólnocie jest obecna w dwóch wymiarach, wewnętrznym i zewnętrznym. Ponieważ jest to wspólnota ewangelizacyjna, więc jej działanie jest nastawione na zewnątrz, czyli poza wspólnotę, wobec całej wspólnoty Kościoła, rozumiem, jak to szeroko. Wspólnota organizuje spotkania takie ewangelizacyjne, również posługą charyzmatyczną oraz misję parafialną, szczególnie w archidiecezji częstochowskiej sam arcybiskup Dawinowa, to teraz zapewne nasz nowy zwierzchnik, czyli Depo, będzie nas również zapraszał, celem organizowania misji parafialnej. Proces organizacji misji przez naszą wspólnotę, jednym z najważniejszych elementów jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Generalnie chodzi o to, że wszelkie formy rekolekcji, wszelkie formy misji wzbudzają w parafianach, na tych wszystkich wiernych, pewne pokłady podnożycia religijnego, które bardzo trudno utrzymać w drugim czasie, już pada po wygaśnięciu pewnego poczucia religijnego w postaci misji i rekolekcji. Aby tą bliskość Pana Boga utrzymać, wspólnota zachęca właśnie do organizacji adoracji, podczas której można dalej trwać, prawda, w pewnym, nie można powiedzieć, religijnym uniesieniu, ale przede wszystkim w dialogu z Panem Bogiem. Wspólnota organizuje także spotkania ewangelizacyjne, które mają taki charakter takiej katechezy skierowanej dla dorosłych z posługą modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie. Ponieważ dokument papieski 2003 roku zabronił organizacji tego typu spotkań i posługi charyzmatycznej w Towarzystwie Najświętszego Sakramentu. Po to, aby nie było możliwości o odwracaniu uwagi ludzi od Najświętszego Sakramentu na jakiś inny element życia religijnego. Wspólnota przyjęła taką formę równoległego trwania adoracji celem wsparcia wspólnoty, która organizuje misje czy takie jakieś spotkania. To jest to, o czym mówił tutaj ksiądz Stanisław, kiedy Jozue walczy na polu bitwy, Mojżesz wielbi Pana. Tak samo w naszej wspólnoty, kiedy trwa spotkanie ewangelizacyjne, jest grupa wspólnoty, która jednocześnie ofiaruje się trwając na adoracji Najświętszego Sakramentu, po to, aby owoce tego typu misji czy tego typu spotkania ewangelizacyjnego były trwałe i aby te owoce w ogóle zaistniały. Taką istotną rzeczą jest, że ta forma adoracji równoległej do misji czy do ewangelizacji ma pewien charakter ofiary. Tego typu spotkania tak praktycznie rzecz biorąc trwają 8 godzin, od godziny powiedzmy 16 do godziny 24 i grupa, która podejmuje się trwania na adoracji, trwa na tej adoracji przez 8 godzin. To jest bardzo, bardzo konkretna ofiara ludzi, którzy podnoszą w ten sposób odpowiedzialność za tą część wspólnoty, która w tym czasie ewangelizuje. To jest ta część zewnętrzna działania wspólnoty, to należy uzupełnić o pewien nakaz, który narzuca na nas reguła naszej wspólnoty, a mianowicie współodpowiedzialność i współorganizacja adoracji Najświętszego Sakramentu w parafiach. Nasze drogowskazy naszej wspólnoty mówią, że taka adoracja przez wspólnotę na danym terenie ma być organizowana przynajmniej raz w tygodniu. Tak w Krakowie również tego typu adoracje organizujemy. Ona ma miejsce w kościele ojców karmelitów na Gorlicach. Akurat przypadek w Krakowie jest taki, że nie jest to kościół parafialny, tylko kościół, prawda, zakonny, ale to przypadek historyczny, w pozostałych diecezjach jest to organizowane właśnie w parafiach. Co istotne, mimo że organizuje to konkretna wspólnota, która ma swój konkretny program, prawda, formacyjny, te adoracje są otwarte dla innych. One mają cel taki, aby wspólnota poprzez pewien, przez swoją własną modlitwę zachęcała całą parafię również do modlitwy adoracyjnej w sposób regularny. Zawsze wyżej ceniona w naszej wspólnocie jest ponad pewną formę modlitwy spontanicznej, modlitwa regularna, która wynika ze złożenia zobowiązania, prawda, że raz w tygodniu, czy częściej, czy rzadziej, tak grupa ludzi będzie się spotkać, po to, żeby wspólnie chwalić Pana Boga. To ta część zewnętrzna wspólnoty. Jest jeszcze część wewnętrzna. Jedno z najważniejszych drogowskazów naszej wspólnoty jest modlitwa. Oczywistą rzeczą jest to, aby móc ewangelizować, przekazywać Pana Jezusa dalej, też osobom niewierzącym. Konieczne jest własne dążenie do świętości, aby móc dawać świadectwo osobom, które tego świadectwa oczekują. Ta modlitwa również ma charakter zarówno osobisty, jak i wspólnotowy, ponieważ tych dwóch składników modlitwy chrześcijania nie da się rozdzielić. Modlitwa osobista potrzebna jest po to, aby osobiście nawiązywać relacje z Panem Bogiem, a wspólnotowa po to, aby czynić zadość nakazowi Pana Jezusa, aby ludzie modlili się wspólnie. A to jest prośba Pana Boga dla nas, a nie wybór osobisty człowieka. Tutaj, jeżeli chodzi o adorację zarówno wspólnotową, jak i osobistą, w naszej wspólnocie zwraca się uwagę na połączenie dwóch praktyk religijnych, to znaczy adoracji, z praktyką lectio divina. Owoce wielu rekolekcji, wielu adoracji pokazują, że rozwalanie Pisma Świętego w obecności Najświętszego Sakramentu rodzi bardzo duże owoce duchowe. Jest to, często ludzie o tym nie wiedzą, ale jest to praktykowane również w parafiach, kiedy podczas adoracji parafialnej kapłan czyta pewne rozważania, to wszyscy są rozważaniami fragmentów Pisma Świętego. U nas jest to po prostu wpisany w program. Taka adoracja z lekcji divina ma miejsce zarówno na wszystkich rekolekcjach, jak i na takich indywidualnych spotkaniach. I tutaj jest bardzo jedna istotna rzecz, która w jakiś sposób jest argumentem za ruchem Adoremus, który troszczy się o to, prawda, żeby podejmowanie adoracji miało charakter regularny. Funkcjonuje u nas takie pojęcie, że kiedy ktoś deklaruje się, prawda, na jakąś praktykę, na przykład adoracyjną, i tego nie wypełnia, to jest używane takie sformułowania: okradanie Pana Boga z czasu, który sami mu oddaliśmy. Jeżeli deklarujemy się, że każdego dnia, czy każdego tygodnia, czy rzadziej szczęście, będziemy poświęcać pewną ilość czasu Panu Bogu, ma to charakter być może takiego ślubu osobistego, musimy to wykonywać. Jeżeli deklarujemy 30 minut, prawda, modlitwy, a po 15 minutach rozproszenia powodują, że mamy ochotę zrezygnować z tej modlitwy, jest to de facto odbieranie Panu Bogu czasu, który wcześniej sami mu własną deklarację poświęciliśmy. Więc próba usystematyzowania tej modlitwy i regularności ma charakter taki wręcz czysto formalny, co powoduje właśnie wyższość, prawda, takie osiągnięcie pewnych takich trwałych owoców duchowych nad modlitwą spontaniczną. Podam taki przykład, który miał miejsce w Krakowie. Jeden z kapłanów związany z naszą wspólnotą, sercami, który jednocześnie kilka lat temu otrzymał takie zadanie, wręcz wydawało mu się niewykonalne. W Krakowie na Paszowie miał obowiązek odtworzyć sercańską wspólnotę młodych. Tam z konkretnym programem duszpasterskim. Młodzież na tamtym osiedlu nie wykazywała jakiegoś zainteresowania życiem parafialnym i kościelnym. Więc ten młody kapła zaczął bezpośrednio odwiedzać młodych ludzi, prawda, tam, gdzie się spotykali, czyli gdzieś, prawda, na leżankach w parku. I udało mu się zaprosić dość dużą grupę na takie spotkanie założycielskie, prawda, tej sercańskiej wspólnoty młodych w tamtej parafii. I co on zrobił? Nie zrobił nic poza półgodzinną adoracją w ciszy. W absolutnej ciszy, w której podał tylko temat rozważań młodym ludziom, jaki mógłby w czasie tej wspólnoty, w ciągu tych 50 minut zgłębiać. Wszyscy starsi kapłani wróżyli mu szybki upadek tej formy, prawda, modlitwy. Okazało się, że młodzi ludzie, którzy na co dzień nie mają w ogóle do czynienia z ciszą, w ogóle nie mają do czynienia z z właśnie z obecnością, z wyczuwaniem obecności Pana Boga, tak głęboko przyjęli to zdarzenie, że choć w charyzmacie tamtej wspólnoty nie ma miejsca na stałą adorację tego typu, stała się była zwyczajem informalnym. To jest pewne siły adoracji Najświętszego Sakramentu. Podaję zapragnienie też jeszcze krótki, prawda, świadectwo życia naszej wspólnoty. Obserwujemy od wspólnota powstała w lat 90. Taką zależność, że kiedy adoracja we wspólnocie upada, kiedy nie jest praktykowana, upada również wspólnota. Zdarzają się, prawda, wejścia, wręcz odejścia do kościoła, porzucanie wiary, porzucanie praktyk konfliktowych. Natomiast te działania wspólnoty, które trwają regularnie na modlitwie adoracyjnej, nie było przypadków jakiegokolwiek zgorszenia, antyświadectwa czy rozsypywania się na więzi międzyludzkich. To jest w ramach, prawda, obietnicy Pana Boga, że jeżeli dwóch będzie modliło się w moje imię, tam ja będę nim. I właśnie poprzez adorację w naszej wspólnocie dokładnie jesteśmy w stanie to zaświadczyć. Tak u nas jest.
Więcej się słucha i czyta w świadectwie, tym bardziej rozumie sformułowanie, co się tam było Benedykta XVI po wiosnie eucharystycznej. Że Duch Święty rzeczywiście w Kościele wzbudza wiosnę eucharystyczną. Wiemy, jak działa ta rzeczywistość w przyrodzie, że po prostu wiosna w jednym miejscu może lepiej się przebijać z śniegiem, w drugim miejscu może być już pełny rozkwit tej wiosny. Bardzo dziękujemy Panu.